A naszym gościem jest Ania Franczak, kulturoznawczyni, założycielka Instytutu Dobrej Śmierci. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Kiedy się pani przedstawia i mówi: dzień dobry, jestem pierwszą w Polsce certyfikowaną, profesjonalną towarzyszką w żałobie, widzi pani wielki znak zapytania na twarzach swoich rozmówców?
Czasami tak. No, ja z reguły tak się nie przedstawiam od razu, nie?
Ale przedstawmy się, bo co to dokładnie znaczy towarzyszka w żałobie?
Tak, to jest zawód, które w innych krajach istnieje od dawna i funkcjonuje jako normalny zawód, a w Polsce jest jeszcze bardzo mało znany. I ja się szkoliłam w Niemczech do tego zawodu 3 lata temu i potem zaczęłam pracować w tym zawodzie we Warszawie, to znaczy w całym kraju w Polsce. I jestem chyba pierwszą osobą, która wykonuje ten zawód w taki sposób i używa tej nazwy.
No właśnie, bo przeżywanie żałoby to chyba wciąż dla wielu z nas bardzo intymny moment i dopuszczenie do tego momentu kogoś z zewnątrz, kogoś obcego, nie jest naturalnym wydarzeniem.
To znaczy, moim zdaniem, dzielenie się z innymi jest jak najbardziej naturalne, też w żałobie, ale dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie żałoba jest traktowana jako coś bardzo prywatnego, z czym każdy powinien poradzić sobie sam. I w tym jest problem, bo kiedy patrzymy trochę wstecz w historii, to wokół straty, wokół pogrzebów zawsze się zbierała wspólnota. I to przez dłuższy czas. I dzisiaj mamy takie jedyne wydarzenie pogrzebu, gdzie ludzie są razem i potem dużo osób jest w jakimś rodzaju samotności.
A żyjemy w takim czasie, no, że jest pandemia. Pandemia to jest czas, kiedy tej żałoby jest zdecydowanie więcej, bo więcej mamy śmierci wokół siebie, ale też widzimy nowe jej odsłony, nowe twarze i żałoby, i śmierci, bo wielu ludzi umiera w szpitalach, do których nie możemy się dostać, nie mogą dostać się bliscy tych umierających osób. Więc to, co jest trudne, stało się jeszcze trudniejsze.
To się zgadza, tak. Żyjemy w bardzo trudnym czasie, w którym dużo osób ma takie dodatkowe ciężary na procesie żałoby. Bo to, że tak na takiej dużej skali ludzie nie mogą się pożegnać, no, tego nie było wcześniej. W takim sensie, że zawsze były takie sytuacje, że ktoś nie mógł się pożegnać, nie? Bo ktoś zmarł nagle, był wypadek, ktoś był daleko. Więc sam ten fakt nie jest nowy, ale to, że to jest takie masowe zjawisko, to jest nowe.
Tak, w tegorocznym raporcie o samotności przygotowanym przez Szlachetną Paszkę, o którym rozmawialiśmy tu w naszym programie, jest takie zdanie. Chorzy odchodzą samotnie, bez rodziny, bez nikogo, kto mógłby ich pożegnać. Ta wizja paraliżuje nawet bardziej niż strach przed chorobą, bo samotne odejście jest jeszcze gorsze niż sama śmierć. Zastanawiała się pani na pewno, co czuje człowiek, kiedy wie, że nie ma się z kim podzielić swoimi ostatnimi chwilami, minutami, godzinami życia.
No to jest trudno do wyobrażania sobie. Jednak chciałabym też podkreślić, że ci ludzie w szpitalach jednak są pod jakąś opieką. Nie? To nie można też tak zupełnie wykluczyć. Nie? Oni tam są też otoczeni ludźmi. I o tym też czasami zapomniamy, że w hospicjach na przykład, do których nie ma dostępu też często, że tam jest personel i że tam są też ludzie, którzy robią to w sposób ciepły. I to jest oczywiście nie mamy tej gwarancji tego, ale też założenie, że to jest zupełna samotność, to może też jest taki obraz, który sobie wyobrażamy.
Tak, i to jest jedna strona, bo po drugiej stronie są ci bliscy, którzy zostali zostawieni poza drzwiami szpitala, którzy często tylko czekają na informacje. I kiedy z nimi rozmawiam, to słyszę, jak porównują to, co się dzieje w ich życiu, odejście bliskich bliskiej osoby, do jej zaginięcia, to znaczy nie widzą tych ostatnich chwil życia, nie widzą swojego bliskiego w ostatnich chwilach, a potem, kiedy żegnają w czasie pogrzebu, to mają tylko zamkniętą trumnę i nic więcej.
Tak, i wtedy to może być w ogóle bardzo trudno do zrozumienia, że to jest realne. Nie? Kiedy ostatni raz tę osobę widzieliśmy, może kilka tygodni temu, a nagle widzimy tylko taką malutką urnę na przykład, no to nasz umysł w ogóle nie jest w stanie połączyć tego ze sobą. I taki proces, że dopiero powoli zrozumiemy w ogóle, co się wydarzyło i że to jest na zawsze, to może trwać bardzo długo. I znacznie dłużej u osób, którzy nie mogli się pożegnać.
Ania Franczak, założycielka Instytutu Dobrej Śmierci, jest naszym gościem. Jest pani towarzyszką w żałobie, ale chce pani też być dulą umierania. Stąd kurs, który właśnie temu służy, na który pani się wybrała. Kim jest dula umierania?
Mhm. No, uczestniczę obecnie w takim dwuletnim kursie, też w Niemczech, to się nazywa Sterbebegleitung i to dosłowne tłumaczenie to jest towarzyszenie przy umieraniu. I takie szkolenia często są prowadzone przez hospicja albo przez szkołę w tym zakresie. To też jest zawód, który w Anglii, w Kanadzie, w Stanach funkcjonuje jako normalny zawód.
Tak, my znamy dulę, ale wiążemy je z narodzinami, z tym początkiem życia. No to dula umierania, ta dula, czyli służąca, troszkę pewnie niektórym brzmi jak oksymoron.
No, dula ogólnie jest osoba, która pomaga przy przejściach. I czy to jest przejście w życie, czy wychodzenie z życia, są w pewnym sensie te procesy mogą być, mają dużo ze sobą wspólnego. Nie? I dula z jednej strony rozmawia i pomaga osobie na ostatnim etapie życia, ale też pracuje z bliskimi.
Ale to jest ktoś w rodzaju
moderatora.
Czy to jest ktoś w rodzaju kapelana, księdza, spowiednika, tyle, że dla osób niewierzących?
Nie, to jest raczej osoba, która jest takim facylitatorem rozmów też. Bo kiedy ludzie są na tym ostatnim etapie życia, to czasami w ramach rodziny wszyscy grają w trochę taki teatr, nie? Że mówią sobie nawzajem, że nie jest tak źle, że będzie dobrze, będziesz zdrowy i nikt nie ma odwagi, żeby mówić otwarcie o tym, że się zbliżamy do śmierci i że można też myśleć o różnych kwestiach, nie? Co chcemy zostawić po sobie, czy mamy jakieś życzenia dotyczące pożegnania, pochówku i tak dalej. Bardzo trudno jest dla większości ludzi rozmawiać o tym.
To teraz przed nami pytanie, dlaczego boimy się rozmawiać o śmierci? Dlaczego o śmierci nie bardzo umiemy rozmawiać? Już teraz odpowiadamy na rmf24.pl i w portalu interia.pl, a słuchaczom RMF FM tymczasem dziękujemy. Ania Franczak, kulturoznawczyni, założycielka Instytutu Dobrej Śmierci, nieustająco z nami. No właśnie, dlaczego nie umiemy, nie potrafimy ze sobą rozmawiać o śmierci?
To jest bardzo złożone pytanie tak naprawdę. To znaczy odpowiedź moim zdaniem jest, trzeba patrzeć tak trochę historycznie na to, co się wydarzyło w XX wieku w zakresie medycyny, ale też w tej branży funeralnej.
Wystawiliśmy śmierć za drzwi. Nie chcemy jej widzieć wokół siebie. Szczególnie w miastach to widać.
Zarówno osobę umierającą już nie mamy w domu, tylko to wszystko się dzieje w szpitalu, ale też osobę zmarłą, którą się kiedyś opiekowała rodzina, też już nie mamy w domu, tylko ona jest za zamkniętymi drzwiami zakładu pogrzebowego. Więc my straciliśmy kontakt. Po prostu już nie jesteśmy świadkami. Dostajemy tylko informacje. I ten brak kontaktu, on moim zdaniem wywołuje ten ogromny lęk.
Bo my po prostu może boimy się własnej śmierci i w związku z tym tematu wolimy unikać.
Tak, no to też boimy się zarówno właśnie śmierci, jak i śmierci naszych bliskich. Nie? To zawsze jest ta konfrontacja z sferą nam kompletnie nieznaną.
No
bo
właśnie.
O śmierci nic nie wiemy.
No właśnie. Co my robimy zazwyczaj nie tak, źle, niewłaściwie, kiedy rozmawiamy z bliskimi o śmierci?
Zamykamy tej rozmowy. W sensie, na przykład, kiedy mamy starą babcię i ona wyraża w różne sposoby, że myśli o tych kwestiach i na przykład mówi takie zdania typu, no to już się zbliżam do jakiegoś tam ostatniego czasu i może to nawet mówi żartem.
A my
no
na to, o nie, babciu, będziesz żyła 1500 lat.
Dokładnie, dokładnie. Więc tu trzeba, no, traktować to trochę bardziej serio, nie? I usłyszeć, że ten temat jest obecny w myślach drugiej osoby.
No tak, tylko jesteśmy zakłopotani. My nie bardzo wiemy, co powiedzieć w takiej sytuacji. Co powiedzieć w takiej sytuacji?
No na przykład, słyszę, że myślisz o tym, czy chciałabyś mi trochę więcej opowiadać? Co, o czym myślisz? Jakie masz pytania? No takie naszym głównym zadaniem to jest takie zadawanie sobie razem tych pytań i też razem wytrzymać tej bezradności w tym. Razem wytrzymać tego, że nie wiemy.
A co powinno mówić się osobie, która przeżywa żałobę po śmierci kogoś bliskiego? Bo to jest kolejna sytuacja, z którą bardzo często sobie kompletnie nie radzimy.
Tak, i to, że sobie nie poradzimy, to wynika z tego, że traktujemy to jako problem, który trzeba rozwiązać. Że mamy takie podejście zadaniowe, ta osoba jest w takiej sytuacji, więc ja teraz powinnam coś powiedzieć albo coś zrobić, żeby jej było lepiej. I to nie jest możliwe. To tu też jest taka konfrontacja z własną bezradnością. Więc to, co możemy zrobić, to jest też pokazać gotowość do rozmowy, i pytać, czy chciałabyś mi opowiadać, jak się dzisiaj czujesz? Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić? Czego potrzebujesz? Takie pytanie, zamiast dawanie porady.
Zmuszeni jesteśmy często rozmawiać w takich sytuacjach, bo one nadchodzą. Wcześniej czy później w życiu każdego z nas to się po prostu dzieje. I od tego uciec do końca się nie da. Natomiast pewnie uciec się da od rozmowy o własnej śmierci. Prosty przykład. Wciąż jest wiele osób, dla których przygotowanie testamentu i rozmowa o tym, co się ma wydarzyć po śmierci, jest absolutnie granicą nie do przejścia i rzeczywistością nie do wyobrażenia. Pani namawia tych, z którymi pani pracuje, do rozmowy o własnej śmierci, do rozmowy o własnym pogrzebie na przykład?
W ogóle nie namawiam nikogo do niczego. W sensie ci ludzie, którzy się skontaktują ze mną, oni wewnętrznie czują jakieś potrzeby rozmowy. I czasami w trakcie naszych spotkań, na początku rozmawiamy na przykład o żałobie, a po jakimś czasie się okazuje, że pod tą żałobą bardzo obecny jest ten lęk o własną śmierć, nie? I że to wychodzi w trakcie rozmów, ale to, o czym rozmawiamy, to zawsze zależy od tej drugiej osoby. Ja idę tak obok, ale nie staram się jakoś kierować albo wyciągnąć czegoś.
W jednej z rozmów powiedziała pani tak, śmierć łączy nas wszystkich i w śmierci jest mocny wątek miłości. Rozmowy, które prowadzę z ludźmi, często są piękne, bo w nich wybrzmiewa ta ogromna miłość. Co najczęściej ludzie mówią w tych rozmowach?
Dużo osób ma potrzebę, żeby po prostu opowiadać o osobie zmarłej. I właśnie nie o tym, że ona zmarła, właśnie nie przez pryzmat śmierci, tylko o tej osobie, kim ona była, jak spędzaliśmy czas razem, co robiliśmy razem, czego się nauczyłam od niej. Więc taka chęć dzielenia się wspomnieniami i czasami w swoim prywatnym otoczeniu nie mają możliwości do tego, no bo albo wszyscy już słyszeli to 10 razy, albo ludzie w ogóle nie chcą rozmawiać o tej osobie zmarłej, ale ta potrzeba często jest, więc te rozmowy, które prowadzę z ludźmi, to często jest takie dzielenie się wspomnieniami, gdzie jest połączony ogromny smutek i łzy z właśnie taką miłością i wdzięcznością. I o to chodzi w procesie żałoby, nie? Że to jest takie jak takie wahadło między miłością i smutkiem.
Od kilku lat jest pani wolontariuszką w hospicjum, towarzysząc ludziom na tym ostatnim etapie życia. I pisze pani na swojej stronie tak. Konfrontacja ze śmiercią coraz mniej mnie przeraża. Coraz mniej, czyli jednak przeraża. Choć trochę. No,
chodzi o to, że kilka lat temu dla mnie samej to był wielki temat tabu. Ja byłam przerażona i nie prowadziłam takich rozmów, ale kiedy zostałam sama skonfrontowana ze stratą, no to już nie mogłam uciec od tego tematu. I to mnie też doprowadziło do takiej ciekawości, żeby właśnie się uczyć, żeby zobaczyć, żeby rozmawiać. I w trakcie tego zbliżania się do tematu śmierci dużo moich lęków się zmniejszyło. Więc to, że myślę, że główny, tak, to, co jest nieznane, budzi ogromny lęk u nas, co jest normalne. Nie? Więc takie szukanie informacji i zbliżanie się paradoksalnie może nam pomóc.
No i zbliża się pani do tego, żeby być dulą umierania, o czym już mówiliśmy. Zastanawiam się, czy dula umierania towarzyszy zazwyczaj ludziom samotnym, czy także tym, którzy mają rodziny, mają wokół siebie bliskich?
Tak, też. To tak naprawdę nie ma znaczenia. Tak jak powiedziałam, dula jest często takim łącznikiem, która otwiera przestrzeń na otwartą rozmowę w ramach jednej rodziny. I też pracuję z tym, że ludzie w ramach jednej rodziny często są na zupełnie różnych etapach. Że na przykład ta osoba, która jest chora, już ma jakiś rodzaj zgody na to, co się dzieje, a natomiast reszta rodziny namawia do kolejnej terapii, do kolejnych zabiegów, bo nie chcą jej stracić. Nie? I tu dula też może pomóc właśnie zbliżyć trochę tych pozycji do siebie.
Tak, tylko że w naszej kulturze, myślę, wciąż widzimy ten proces odchodzenia, o czym mówiliśmy, jako intymny moment, a to znaczy, że raczej myślimy o spędzaniu go w gronie najbliższych osób, rodziny, zaprzyjaźnionych, a tu pojawia się człowiek z zewnątrz, ktoś obcy, co pewnie dla wszystkich znów nie jest naturalne.
No ta sytuacja, którą pan teraz opisał, że to jest taka sytuacja intymna w gronie najbliższych, to dzisiaj bardzo, bardzo rzadko to tak wygląda, bo większość osób umiera w szpitalu, daleko od rodziny, daleko od znanego otoczenia, może nawet połączone do różnych maszyn i tak dalej. Więc tak dzisiaj wygląda, nawet przed pandemią, tak wyglądała przeciętna, takie warunki śmierci. Więc ten cały ruch duli umierania też polega na tym, żeby wrócić śmierć, żeby z nią wrócić do domu, do jej właściwego miejsca. Właśnie wśród rodziny i wśród bliskich.
Tylko jest taka pokusa, myślę, że mogę wynająć dulę dla kogoś bliskiego po to, żeby na przykład zrzucić z siebie odpowiedzialność, zrzucić z siebie problem. Słyszy pani czasem taki zarzut, takie rozumienie tego, co się dzieje w przypadku duli?
Nie, myślę, że raczej chodzi o to, żeby też zmniejszyć własne lęki. No, bo dużo osób, nawet kiedy są gotowi, żeby ich bliska, chorująca osoba spędziła ostatnie dni, tygodnie w własnym domu, no przez to, że już tak naprawdę tak rzadko mamy do czynienia z tematem śmierci, no to wszyscy jesteśmy przerażeni, nie? Jak to wygląda w ogóle, jakie problemy mogą się pojawić. I tam w tej sferze jest bardzo dużo lęku, zmartwienia się, paniki, więc dula przede wszystkim może tutaj wnieść spokój.
Lęk, przerażenie, niepokój, a pani w tę rzeczywistość wchodzi. Ta praca mocno obciąża?
To znaczy, ja się jeszcze uczę, ja jeszcze nie wykonuję tego zawodu, więc jeszcze mogę tak z praktyki opowiadać.
No to samo jest w przypadku towarzyszki w żałobie. Tu też jest mnóstwo traum, smutku, łez. No i pani z tym wszystkim się na co dzień spotyka. Pytanie, czy ma pani emocjonalny stosunek do tych sytuacji?
Oczywiście, ale to pytanie właśnie, czy mnie to obciąża, to tak naprawdę jest pytanie do wszystkich zawodów, w których mamy styczność z innym człowiekiem, który cierpi. To dotyczy też lekarzy, terapeutów, pracowników zakładów pogrzebowych. To wszystko są prace, w których na co dzień mamy bezpośredni kontakt z cierpieniem innych ludzi. To może być bardzo obciążające, więc trzeba bardzo dobrze o siebie dbać w takich zawodach. Ja też jestem pod stałą superwizją, gdzie to może na bieżąco mogę to reflektować. Każdy ma swoje własne sposoby, jak poradzić sobie ze stresem. Ja więc dbam o to, żeby mieć wystarczająco dużo czasu dla siebie, żeby zrobić miłych rzeczy, żeby spędzać czas z rodziną, z psem i tak dalej. Trzeba to zbalansować,
Ci,
tak.
którzy się przysłuchują naszej rozmowie i przyglądają naszej rozmowie, pewnie zastanawiają się nad dość podstawowym pytaniem. Dlaczego pani zajęła się towarzyszeniem w żałobie? Dlaczego chce być pani dulą umierania?
A kiedy ja usłyszałam o tym zawodzie kilka lat temu, że on istnieje w innych krajach, no to dla mnie był takim rodzajem olśnienia. Byłam taka, wow, to jest niesamowite, że w ogóle ktoś to robi. I też pamiętałam, jak zagubiona ja byłam we własnej żałobie i że mi brakowało takiej osoby.
No właśnie, bo w
Właśnie,
pani
bo
przypadku to życie przyniosło trudną sytuację, bolesne doświadczenia, które musiała pani przeżyć sama.
Tak. W moim przypadku akurat to było poronienie, ale tak naprawdę wszyscy ludzie mają jakieś historie straty w swoim życiu, nie? Szczególnie im starsi jesteśmy, no tym bardziej stracimy naszych bliskich. W pewnym momencie wszyscy jesteśmy konfrontowani z tym. I tam u mnie ta konfrontacja bardzo bolesna mi też pokazała właśnie, jaki jest problem w naszym społeczeństwie, że ludzie się tak mocno boją tych rozmów, nie? Że unikają, że dają porady jakieś dziwne, które czasami bagatelizują to, co się stało. I że w ten sposób tak naprawdę robimy wszyscy sobie nawzajem krzywdę.
No w pani przypadku to nie było w zasadzie rozmowy w tym trudnym, bolesnym momencie, no bo kiedy czytam pani wspomnienia o tym, że lekarka przekazała pani wiadomość o tym, że dziecko zmarło w czasie ciąży, SMS-em to napisała, no to tu nie ma rozmowy.
No właśnie, to jest w ogóle absurd, nie? Że takie informacje się mogą być przekazywane SMS-em. To jest skandal tak naprawdę. To tak nie powinno być. Więc w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że ten cały ból, który jest związany ze stratą i ze śmiercią, on jest, nie? Z nim niewiele możemy zrobić, ale wszystko, co jest wokół tego, w sensie jak się traktujemy nawzajem, jak się wspieramy nawzajem, czy nie, to zależy od nas. I tu często jest sprawiony dodatkowy ból zamiast oferta wsparcia i ulgi. Więc
No, no właśnie, więc jakiego wsparcia, jakiej pomocy potrzebuje kobieta tracąca dziecko, czy to w czasie ciąży, czy chwilę po porodzie? Pani na pewno po swoich doświadczeniach może o tym opowiedzieć.
no, tu tak naprawdę bardzo dużo różnych punktów mogę wymienić. Pierwsze to są informacje, żeby w ogóle dostać dużo informacji o tym, co się wydarzyło, co się teraz będzie działo, jak to będzie wyglądało w przyszłości i tak dalej. Ja prawie żadnych informacji nie dostałam wtedy. Drugie to jest możliwości własnego wpływu i wyboru, nie? Bo są różne rodzaje na przykład zabiegów albo co się robi w przypadku poronienia. Ja nie wiedziałam o tym, dostałam po prostu informację, tak to się robi i nic nie mogłam powiedzieć na to. I więc dodatkowo do tej straty było bardzo dużo takich doświadczeń bezradności, takiego przerażenia całej sytuacji. I to wszystko można robić inaczej.
To teraz posłowie pracują nad przepisami o wsparciu kobiet, które są w takiej sytuacji, na przykład rodzą dziecko z wadami letalnymi, dziecko, które wiadomo, że nie przeżyje. No i jest tam taki pomysł, taka propozycja, żeby każda rodzina, żeby rodzice mogli zachować różne pamiątki po dziecku, na przykład odciski rąk lub stóp i fotografie.
Tak, i to są możliwości i oferty, które na przykład w niemieckich szpitalach są zupełnie normalne, no, że jest możliwość spędzania czasu w pewnym sensie ze swoim dzieckiem, żeby ten króciutki czas, który jest razem, powiedzmy, nie wiem, ta jedna godzina albo kilka godzin po urodzeniu, nawet jeśli to dziecko nie żyje, czy to jest wartościowy czas, który można, właśnie w którym mogą powstać wartościowe wspomnienia. Dam taki jeden przykład mojej znajomej, która urodziła dziecko, które w trakcie porodu zmarło i na przykład jej, to było w nocy i jej i mężowi bardzo zależało na tym, żeby to dziecko raz było pod niebem i żeby zobaczyło gwiazdy. Więc oni z tym dzieckiem mogli wyjść ze szpitala i pokazać mu niebo. Mam dużo wątpliwości, żeby jakiś polski szpital w tej chwili pozwoliło na coś takiego. I no to wymaga innego przedstawienia myślenia w ogóle o tym, co jest wsparcie, czym jest wsparcie.
O tych trudnych sprawach pisze pani na swoim blogu Sprawy Ostateczne i opisuje pani tam żałobę za pomocą metafory. To znaczy pisze pani, że żałobę można porównać do piłki. Piłki w pudełku.
Tak, to jest taka metafora, na którą trafiłam jakiś czas temu, która opisuje to w taki sposób, że kiedy stracimy kogoś, to dostaniemy takie pudełko, w którym jest piłka i w tym pudełku też jest taki przycisk bólu. I na początku ta piłka jest ogromna i cały czas uderza w ten przycisk bólu. Cokolwiek robimy, cały czas boli. I z upływem czasu ta piłka staje się mniejsza i rzadziej uderza w ten przycisk bólu. Ale nadal, kiedy trafi w niego, no to nadal boli. Nawet po kilku latach, nawet po wielu latach mogą być takie sytuacje, kiedy czujemy ten ból. I to jest normalne. To nie jest znakiem tego, że sobie nie radzimy, czy to jest patologiczne. Tak wygląda proces żałoby, że nie ma takiego jasnego domknięcia albo końca.
Dziękuję, że mogliśmy porozmawiać o tych niełatwych wciąż dla nas sprawach. Ania Franczak, założycielka Instytutu Dobrej Śmierci. Marcin Zaborski, do zobaczenia.